Arsenał Kultury.
Dobry wieczór w Arsenale Kultury. Przed mikrofonem Marcel Skierski. Razem ze mną w studiu jest historyk dr Rafał Sierchuła z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy dzisiaj o Brygadzie Świętokrzyskiej, która, jak się okazuje, wciąż wywołuje sporo kontrowersji w mediach. Chociażby mam na myśli tutaj ostatnie komentarze wokół uroczystości 75-lecia powstania tejże brygady. Do tego jeszcze przejdziemy, także dzisiaj o Brygadzie Świętokrzyskiej w Arsenale Kultury. W niedzielę uczestniczył pan doktor w obchodach 75-lecia powstania Brygady Świętokrzyskiej. Jak te obchody przebiegały?
Były to obchody bardzo uroczyste, takie naprawdę wzruszające i obchody, które w sposób wymowny doceniły wysiłek Brygady Świętokrzyskiej, uczciły pamięć poległych, były przemówienia, były między innymi ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa do spraw Urzędu do Spraw Kombatantów, pana prezesa IPN-u, doktora Jarosława Szarka. Kombatanci byli wzruszeni, otrzymali medale, potem było spotkanie w centrum konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, a całe uroczystości rozpoczęła msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. No, kombatanci nie kryli wzruszenia, że mimo tej takiej właśnie kontrowersji, które spychały ich w jakiś niebyt polityczny, teraz jednak zostało państwo polskie ujęło się za nimi i przedstawiło tą historię i przedstawiło ich działalność w sposób prawidłowy, prawdziwy i doceniły wkład ich działań w czasie II wojny światowej.
Do historii zaraz przejdziemy, ale jeszcze zostańmy przy obchodach, w ramach których został też pan doktor odznaczony. Odznaczenie pro bono Polonie. Co to jest za nagroda i co to jest za odznaczenie, może tak powiem?
To jest odznaczenie, które zostało stworzone, które powstało z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Urząd do Spraw Kombatantów przekazuje te odznaczenia, podobnie jak inne podobne, pro patria, pro memoria, osobom, które bądź to fizycznie zasłużyły się w działalność niepodległościową, bądź swoim piórem i działalnością społeczną przyczyniają się do upamiętnienia etosu Polski walczącej. Miałem tą okazję, podobnie jak kilku moich przyjaciół i kolegów z Instytutu Pamięci Narodowej, ale również kombatantów, otrzymać z rąk ministra Kasprzyka odznaczenie, które jest w pewnym sensie też docenieniem mojej skromnej pracy na polu zarówno badania historii, jak i edukowania w tym zakresie. Także byłem zaskoczony, jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem doceniony w pewnym sensie, ale to nie chciałbym tutaj za dużo o tym opowiadać, bo jestem jeszcze w takim troszkę szoku, że tak to ładnie się
można też
potoczyło.
Powiedzieć, że pan doktor jest skromnym człowiekiem po prostu i dlatego lepiej się nie chwalić, ale oczywiście serdecznie gratuluję otrzymania jak najbardziej zasłużonego odznaczenia. Przejdźmy do historii samej. Już tutaj mówimy o Brygadzie Świętokrzyskiej, ale przy tym temacie pojawia się kilka nazw, kilka pojęć, które dla historyka wydają się być oczywiste. A dla człowieka, który tylko pobieżnie interesuje się historią, jakbyśmy mogli wyjaśnić różnicę między Brygadą Świętokrzyską, Narodowymi Siłami Zbrojnymi, Związkiem Jaszczurczym, w końcu chyba najbardziej znaną formacją, czyli Armią Krajową. Czym te wszystkie formacje różnią się od siebie?
One się różnią i nie, ponieważ wszystkie te formacje, przede wszystkim Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa, Związek Jaszczurczy, to były formacje, które zostały utworzone konspiracyjnie w czasie wojny w różnych momentach jej działalności, bo początkami Armii Krajowej, czyli tej siły zbrojnej, która miała być niepodległym, apolitycznym wojskiem podziemnym w Polsce była Służba Zwycięstw w Polsce, otworzona w 1939 roku, później przekształcona w Związek Walki Zbrojnej i wreszcie w 1942 na bazie organizacji, które podporządkowały się, stworzono Armię Krajową. Armia Krajowa, która była bezpośrednio częścią Polskiego Państwa Podziemnego, bezpośrednio połączona była z dowódcem naczelnym, naczelnym wodzem w Londynie. No, była to największa, najważniejsza organizacja konspiracyjna. Ta organizacja, Armia Krajowa, w ciągu tych swojego działalności od SZP, czyli Służby Zwycięstw Polski do Armii Krajowej, powiększała swoje grono żołnierzy poprzez scalanie przeróżnych formacji, oddziałów konspiracyjnych, jednostek konspiracyjnych, które po 1939 roku, jak grzyby po deszczu, powstawały na terenie Polski i walczyły z Niemcami. Wśród wielu organizacji, które powstały, powstała również formacja o nazwie Związek Jaszczurczy. Była to grupa wojskowa powołana przez konspiracyjne zaplecze polityczne przedwojennego obozu narodowo-radykalnego. I ta formacja również powstała w 1939, tak jak Stronnictwo Narodowe na przykład utworzyło w tym okresie też swoją formację wojskową, a mianowicie Narodową Organizację Wojskową. I te struktury narodowe, te dwie najważniejsze struktury narodowe w 1942 roku połączyły się częściowo, bo część Narodowej Rady Wojskowej podporządkowała się Armii Krajowej i stała się integralną częścią Armii Krajowej, natomiast część żołnierzy stwierdziła, że pewne różnice programowe stwarzają okazję do tego, żeby jeszcze funkcjonować poza Armią Krajową, co nie znaczy, że od samego początku nie było kontaktów na linii wojskowej, politycznej z tymi formacjami. I te formacja niescalona NOW i Związek Jaszczurczy utworzyły Narodowe Siły Zbrojne. Była to druga co do wielkości. Kiedyś było mówiono, że to była trzecia. W każdym razie jedna z dużych formacji wojskowych, politycznych i cywilnych, która była, nie była konkurencją dla Armii Krajowej. Narodowe Siły Zbrojne w swoich programach przede wszystkim akcentowały pewne plany, które nie mieściły się w działalności Armii Krajowej, ponieważ Armia Krajowa, no, była to formacja, która była podporządkowana rządowi londyńskiemu. Ten z kolei wchodził w struktury alianckie, natomiast Narodowe Siły Zbrojne postanowiły jeszcze rościć sobie prawo o przyłączenie do Polski odwiecznych ziem polskich, ziem zachodnich, czyli ziem nad Odrą i Nysą Łużycką i Prus Wschodnich, co oczywiście nie leżało w żadnych tutaj planach alianckich, aby w 1942-1943 roku myśleć o tym, żeby te tereny Polsce dać. Natomiast NSZ postanowił działalnością propagandową i przygotowaniem nawet planów wojskowych, zajęcia tych terenów, zaakcentować ten niezwykle ważny dla Polski projekt. I on, ten projekt był analizowany, przedstawiany społeczeństwu poprzez broszury konspiracyjne, różnego rodzaju odezwy, publikacje i materiały propagandowe. I to była jak gdyby jedna z najważniejszych rzeczy, które różniły NSZ od Armii Krajowej. Choć tak jak wspominałem, cały czas były kontakty i wreszcie wiosną 1944 roku nastąpiło scalenie Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową. Choć niekompletne, niecałkowite, część działaczy związanych ze Związkiem Jaszczurczym nie podporządkowała się temu scaleniu i postanowiła prowadzić działalność osobną. No, potem nastąpił wybuch Powstania Warszawskiego i ci działacze, którzy związani z ETJ-em, którzy byli w Warszawie, nie byli w Warszawie, natomiast w rejonie zaczęli tworzyć swoje struktury, jak gdyby od początku. W wyniku rozłamu, wiadomo, się to wszystko, te całe struktury rozsypały i każdy jak gdyby próbował narzucić swoją działalność w terenie. I właśnie Związek Jaszczurczy dotarł do i przejął swoje jak gdyby kierownictwo polityczne, struktury wojskowe, które zaczęły tworzyć się na terenie Kielecczyzny. A mianowicie jedna z największych w tym czasie tworzonych struktur wojskowych, czyli Brygada Świętokrzyska, została podporządkowana właśnie tej strukturze niescalonej z Armią Krajową. No i dalej już funkcjonowała w ramach tej grupy, która później zaczęła działać jako struktury antykomunistyczne pod nazwą Narodowych Sił Zbrojnych. Ponieważ ta druga część, która się scaliła, funkcjonuje w okresie walk antykomunistycznych jako Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Także to są gdyby dwie osobne struktury.
Czyli podsumowując i nieco upraszczając to, żeby nam się to w głowie ułożyło, Brygada Świętokrzyska podlegała pod Związek Jaszczurczy, tak?
No tak, umownie mówię, to jest Narodowe Siły Zbrojne niescalone z Armią Krajową, które wywodziły się ze Związku Jaszczurczego. Tak by można, to jest skomplikowane, ale taki rodowód jest najbardziej jasny i najbliżej zbliżony do prawdy.
Zatrzymajmy się jeszcze może przy tym, co wydaje mi się, że do dzisiaj może być źródłem konfliktów i pewnych przekłamań w sferze medialnej dotyczącej tych wszystkich jednostek militarnych. Tutaj mówił pan doktor o różnicach programowych. I jako podstawową wskazywał pan doktor stosunek do ziem zachodnich. Czy było coś jeszcze? Czy można powiedzieć, że różnice między tymi formacjami to były różnice stricte polityczne? Czy jak należy to rozumieć?
To jest jak gdyby, mówiłem o takim najważniejszym elemencie, który był przeciwstawny. Natomiast warto dodać ten element, który jest również istotny. Narodowe Siły Zbrojne deklarowały walkę z wrogiem Polski i nie dzieliły na Sowietów czy Niemców, albo odwrotnie Niemców i Sowietów. Natomiast, jak wiadomo, realia polityczne, wojenne lat 40. są takie, że Sowieci są sojusznikami naszych sojuszników. Do pewnego momentu są również sojusznikami Polski, do momentu, kiedy nie zostaje odkryta zbrodnia katyńska i Sowieci zawieszają kontakty z rządem polskim. I Narodowe Siły Zbrojne uważały, że należy zwalczać czynnie działalność komunistyczną. Przynajmniej w dużej warstwie teoretycznej, czyli w materiałach propagandowych i tak, bo jeśli chodzi o działalność zbrojną, taką akcje bojowe, to no, nie było aż takich bezwzględnych działań wobec oddziałów komunistycznych. Były zwalczane oddziały, które terroryzowały wioski i miejscowości. Natomiast nie było to jakieś takie zaplanowana, systematyczna akcja likwidacji komunistycznej, co w pewnym sensie później się odbiło na działalności nie tylko NSZ-owców, ale AK-owców, ponieważ ci ludzie, którzy przeżyli, ci ludzie działali w formacjach komunistycznych po wojnie, byli funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, znali teren i w sposób bardzo prosty dokonywali później aresztowań i zabijali swoich przeciwników politycznych, mając już wtedy poparcie Armii Sowieckiej i aparatu władzy. Także ten pomysł był szeroko omawiany w prasie konspiracyjnej przez NSZ, natomiast nie był tak naprawdę systematycznie w czasie wojny wykonywany, co w pewnym momencie rzeczywiście się odwróciło, sprawiło, że komuniści po wojnie mieli możliwość, mieli znajomość tych struktur i rozpoczęli likwidację tych struktur w sposób bezwzględny. Także to jest, myślę, że ten antykomunizm i ta działalność no była taką rzeczą, która rozróżniała. Natomiast no, wiadomo, że Armia Krajowa miała świadomość tego, że idące Armia Sowiecka nie jest jej przychylna i później no, doświadczyła tego, czy to w operacji Wileńskiej, czy w operacji Lwowskiej, czy później w czasie operacji Burza, w Powstaniu Warszawskim. Jednak Sowieci nie chcieli wspierać, chcieli raczej narzucić nową władzę.
Czy w obliczu wiedzy historycznej, jaką posiadamy dzisiaj, jesteśmy w stanie jakoś oceniać, zestawiać względem siebie te obydwie formacje, mówiąc prosto, stwierdzić, że któraś była lepsza i bardziej skuteczna niż druga?
Znaczy, wie pan, to nie jest to możliwe, bo zawsze popadamy wtedy w jakieś jakby to powiedzieć, jakieś niedowartościowanie. Uważam, że każda z tych formacji, czy Armia Krajowa, czy Narodowe Siły Zbrojne, prowadziły swoją działalność na rzecz niepodległego państwa w sposób oddany i w sposób niezwykle ważny dla naszej historii. I nigdy nie różnicowałem, czy Armia Krajowa jest lepsza od NSZ-u. One po prostu prowadziły swoją działalność na rzecz niepodległej Polski. Fakt faktem, że ani jedna, ani druga nie doprowadziła do odzyskania niepodległości, ale to nie jest jej winy, ponieważ takie były realia polityczne, o których też warto pamiętać, że koniec końców to nasi alianci przekazali teren Europy Wschodniej w rządy Stalina, który już później wiedział, jak zmienić oblicze świata.
W tym momencie zróbmy krótką przerwę muzyczną, po której wracamy do rozmowy o Brygadzie Świętokrzyskiej. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do rozmowy o Brygadzie Świętokrzyskiej. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dr Rafał Sierchuła z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiamy o Brygadzie Świętokrzyskiej. Przed przerwą rozmawialiśmy nieco o różnicach między Armią Krajową i Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Teraz może skupmy się na samej Brygadzie Świętokrzyskiej i na tym wydarzeniu, które chyba najbardziej kojarzy się z ich działalnością, czyli wyzwolenie obozu w Holiszowie. O co chodzi? Co to było za wydarzenie? Jak przebiegło to wyzwolenie?
Samo wyzwolenie to była taka zakończenie pewnej wielkiej epopei brygady, która w obawie przed nadciągającymi Sowietami przekroczyła linię frontu niemiecką, trafiła do Czech i tam w momencie, kiedy oddziały amerykańskie zaczęły zajmować zachodnie części Czech, brygada postanowiła nawiązać kontakt z oddziałami amerykańskimi. Wcześniej wysłała swoich emisariuszy do naczelnego wodza i do generała Andersa. Postanowiła połączyć się z oddziałami amerykańskimi. Natomiast mając kontakty z podziemiem czeskim, uzyskała informację, że w pobliskim Holiszowie znajduje się obóz koncentracyjny dla kobiet i postanowiono ten obóz wbrew radom Czechów wyzwolić, zdobyć go. Jak się okazało, było to bardzo dobre posunięcie.
Pozwolę sobie przerwać, panie doktorze, co to był za obóz? Może
to był obóz koncentracyjny, filia obozów w Flossenbürgu. Obóz przeznaczony dla kobiet, więźniarek z Europy Środkowej. Tam były Jugosłowianki, były Rumunki, Polki, były też Francuzki. To nie tylko Europa Wschodnia, były też Francuzki. Były też przedstawicielki narodowości żydowskiej, czy to Rumunki, czy jak wiadomo, polityka III Rzeszy przede wszystkim skupiała się na eksterminacji Żydówek i atak Polaków na obóz uratował Żydówki przed spaleniem, ponieważ w obliczu zajęcia tego obozu przez Amerykanów, Niemcy stosowali taką taktykę, żeby zamordować jeńców, przede wszystkim Żydówki. No i ten atak się powiódł. Niedaleko tego obozu znajdował się również obóz pracy przymusowej dla niewolników, którzy pracowali na potrzeby niemieckiego przemysłu. I ten obóz pracy został również wyzwolony. Tymczasem wysłannicy do armii amerykańskiej dotarli do oddziałów generała Pattona. Tam nastąpiła kilkudniowa współpraca pomiędzy Polakami a Amerykanami. Po zajęciu tych terenów przez armię amerykańską Brygada Świętokrzyska została przez Amerykanów po pierwsze sprawdzona, co to jest za organizacja, skąd oni się tu znaleźli, kim oni są, a po drugie została doceniona, bo podczas jednej z akcji wspólnej udało się złapać do niewoli kilku wysokich oficerów niemieckich, także to też była taka historia, że Brygada też współpracowała militarnie. Fakt, że dosłownie kilka dni, ale w nagrodę generał Patton zgodził się, aby żołnierze Brygady Świętokrzyskiej nosili oznaczenia amerykańskie, czy takie insygnia, które miały ich jednostki, tam Indian Heads, czy taką głowę Indianina, którą miała jedna z dywizji amerykańskich. Otrzymali Polacy możliwość, aby te oznaczenia sobie przyszyć na mundurach.
Pojawił się tutaj tak mimochodem wątek stosunku do ludności narodowości żydowskiej. Brygada Świętokrzyska wyzwala obóz w Holiszowie, wyzwala więźniarki, z których część to Żydówki, a w takim dyskursie medialnym ostatnich lat Brygada Świętokrzyska uchodzi za antysemitów. To jak to się ma do siebie?
Znaczy, nie tylko Brygada Świętokrzyska w takim dyskursie popularnym osób, które nie badają tych, nie czytają publikacji, nie siedzą w archiwach. W dyskursie cały NNZ, czy całe podziemie narodowe, jak gdyby wchodzi w ten zakres. Jest to...
Skąd się bierze taka
teoria,
opinia?
Znaczy, to jest taka teoria, którą uknuli komuniści po wojnie, żeby zdeprecjonować działalność swoich przeciwników, bo to nie tylko chodzi o Brygadę Świętokrzyską, ale generalnie całe podziemie niepodległościowe było jak gdyby piętnowane pod tym względem, że jest antysemickie. Jeśli chodzi o ten zarzut, jest on całkowicie bezpodstawny, ponieważ mamy na to dowody, że zarówno w strukturach AK, ale przede wszystkim i również w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych byli żołnierze narodowości żydowskiej, o których było wiadomo, że oni są Żydami i nie prowadzono żadnych przeciwko nim działań. Co więcej, w NSZ-cie na przykład jeden z komendantów powiatowych został szefem komendy powiatowej gdzieś pod Warszawą, został Żyd narodowości polskiej, także nie było pod tym względem żadnych problemów. Oczywiście mogły być problemy takie, że podczas walk z bandami przeróżnymi, bandami komunistycznymi, mogli zginąć Żydzi i oni byli wtedy nie uważani jako komuniści, tylko jako Żydzi już post factum. Natomiast nie było żadnych zaleceń, nie było żadnych nakazów, instrukcji, aby prowadzić politykę likwidacji kogokolwiek ze względów na rasę i religię czy narodowość. Była to po prostu wojna z okupantami. Natomiast problem likwidacji czy zabój żydowski nie był zalecanym czy w jakichś instrukcjach motywem działalności jakiejkolwiek organizacji. Także jeżeli oczywiście musimy też powiedzieć o tym, że konspiracja to było zbiorowisko kilkuset tysięcy ludzi w skali całego kraju, wszystkich organizacji. Mogły się zdarzać takie wypadki, że wśród tych ludzi dochodziło do zabójstw, no ale one były zawsze jakimś marginesem i zawsze były tworzone przez osoby, które wykonywały to z własnej woli i z własnej przyczyny. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony też jednak wojna też wypacza światopogląd moralny i też czasami się tak zdarzało, że ludzie mordowali innych ludzi ze względów na zdobycie jakichś korzyści majątkowych, czy też dla swojego własnego bezpieczeństwa. To są takie zagadnienia, które powinniśmy badać bardzo poważnie i bardzo szczegółowo i trudno jakieś jednostkowe przypadki, jakieś jednostkowe organizacji przypisywać na całe skupisko i zbiorowisko żołnierzy, którzy prowadzili walkę niepodległościową. To nie można, to jest tak jakby w jakimś małym miasteczku powiedzieć, że trzy osoby to złodzieje i mówimy, że to całe miasteczko to złodzieje. To mniej więcej taka jest prosta analogia do tego tematu, o którym mówimy.
Jeżeli mówimy o wspomnieniu Brygady Świętokrzyskiej, to nie mogę nie wspomnieć o naszym tytule tygodnia, który czytamy. Jest to książka Elżbiety Herezińskiej pod tytułem Legion. Książka wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka. Teraz zaproponuję Państwu wysłuchanie fragmentu tej książki w interpretacji Andrzeja Ciborskiego.
W ciemnościach majaczyła wieża kościoła. Prowadząc konie, szli przez opustoszałą wieś. Naprzeciw nich, z mroku, wyłoniła się zwalista sylwetka w sutannie. Niech będzie pochwalony, jak na komendę powiedzieli bracia. Na wieki wieków, zup Zdanowicze? Wszelki duch Pana Boga chwali, zup Zdanowicze. To ja, Władek. Władek? Dor przyjrzał się księdzu. Jaki Władek? Władek Dalewski, wasz druh drużynowy. Przez sutannę mnie nie poznaliście. Wikaruję tutaj w Batorzu. Ależ dobrze was widzieć, chłopaki, a to się matka ucieszy, że żyjecie. A tobie co się w te brew stało? Upiornie wygląda. Cii, Władek, jest okupacja, ruscy oficerów szukają. A, to nie szkodzi. My jesteśmy pod okupacją niemiecką. Chodźcie na plebanie. No, dalej.
Przygotowując audycję o książce Legion, miałem okazję porozmawiać z autorką powieści, Elżbietą Herezińską.
W
dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiam z pisarką Elżbietą Herezińską, autorką wielu powieści, między innymi wchodzących w skład cykli Północna Droga czy Odrodzone Królestwo, a także laureatką licznych nagród, w tym nagrody magazynu literackiego Książki, który uznał Legion, czyli powieść o Brygadzie Świętokrzyskiej, za książkę roku 2013. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I właśnie o książce Legion chciałem z panią porozmawiać. Może zaczniemy od posłowia tej książki. Cytat na początek. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam historię Brygady Świętokrzyskiej, pomyślałam: bękarty wojny. Z jednej strony film Quentina Tarantino, Bękarty wojny, film odważny, można powiedzieć, że nieco niepoważny także. A z drugiej strony dosyć taka tradycyjna opowieść o II wojnie światowej, też tragiczna opowieść. Skąd pomysł na wzięcie na tapetę Brygady Świętokrzyskiej?
Pomysł właściwie przyszedł do mnie z biegiem okoliczności czy przypadkiem. Po prostu któregoś dnia zadzwonił do mnie Tadeusz Zysk, mój wydawca, i przeczytał mi artykuł o Brygadzie Świętokrzyskiej, który też wtedy jemu wpadł dopiero w ręce. I pomyślałam sobie, ja nie znałam tej historii, a jednak interesuję się historią. Ja nie znałam tej historii marszu Brygady Świętokrzyskiej na zachód, ich wyjścia z Polski i połączenia się z armią amerykańską generała Pattona. A jeżeli ja jej nie znam, to znaczy też, że wielu innych ludzi też nie ma o tym pojęcia. Ja może jeszcze zrobię takie malutkie od autorki, bo ta powieść ukazała się w 2012 roku. Ja oczywiście pracowałam nad nią wcześniej i to był taki moment, kiedy współczesne ruchy narodowe oczywiście już działały w pełnej krasie, ale jeszcze nie przeszły w taką fazę, jaką dzisiaj obserwujemy. Więc dla mnie pisanie tej powieści wtedy nie było obciążone takim piętnem jakby wybryków niektórych współczesnych narodowców. Wydało mi się, że to jest dość niezwykłe. My mamy w Polsce kult Armii Krajowej i słusznie, bo to jest rzeczywiście ewenement na skalę europejską i światową. Ale o Narodowych Siłach Zbrojnych wówczas wiedzieli historycy i wiedzieli miłośnicy tematu. Natomiast jakiejś takiej wiedzy w społeczeństwie nie było. I pomyślałam sobie, że wobec tego to jest historia na powieść, ale nie powieść, nie kolejną powieść wojenną w takiej smutnej narracji. Szukałam dla niej jakiejś formuły. Ta formuła, którą zastosowałam w powieści, że z jednej strony bazuje niemalże wyłącznie na archiwaliach i dokumentach, a z drugiej strony beletryzuje je w taki sposób, no, w zamierzeniu filmowy, to był mój pomysł na to opowiadanie.
Z tego, co pani mówi, pobrzmiewa taki ton pewnego niepokoju, że temat, który pani podjęła, zostanie uprzedmiotowiony przez niektóre kręgi.
Ale to jest oczywiste, prawda?
Ostatnio właśnie, już mówię, do czego nawiązuję, ostatnio temat Brygady Świętokrzyskiej w związku z uroczystościami powstania tejże brygady znowu stał się tematem dość kontrowersyjnym, że tak to powiem ogólnie, w Polsce. Jak pani ocenia to wszystko? No bo z jednej strony mówi pani o Brygadzie Świętokrzyskiej w samych superlatywach, jako o bohaterach, z drugiej strony cała ta burza medialna, która wokół Brygady Świętokrzyskiej się dokonuje.
Wydaje mi się, że Brygada po raz kolejny w swojej historii stała się zakładnikiem bieżącej polityki. Tak było w latach 40. po jej powstaniu, kiedy oficerowie polityczni Narodowych Sił Zbrojnych, którzy uczestniczyli w procesie tak zwanego scalania narodowców z Armią Krajową, kiedy oni nieustannie wyłamywali się z tego procesu. Bo tutaj też znowu zrobię mały przypis. Powiedział pan, że mówię o brygadzie w samych superlatywach. Nie wydaje mi się. Staram się jednak w książce pokazać również te bardziej mroczne strony, zwłaszcza polityki związanej z brygadą. Staram się też, bo takie było moje zamierzenie, pokazać, że ludzie, którzy są na dole, czyli żołnierze, partyzanci, bardzo często są absolutnie nieświadomi wyborów politycznych swoich przełożonych. Bardzo często tam w terenie, na miejscu, o tym, czy ktoś pójdzie do AK, do NOW, do NSZ, decydował przypadek albo osobista sympatia czy antypatia do leśnego dowódcy. Więc ja to raczej w ten sposób widzę. Ale wracając do tego, że brygada ciągle jest zakładnikiem politycznym. W latach 40., kiedy jej dowódcy mieli na koncie mordy polityczne we własnych szeregach, przypomnijmy, jakby usuwali tych dowódców, którzy nie chcieli się podporządkować politycznej linii brygady, w sposób naturalny zostali przez Armię Krajową i rząd w Londynie uznani za wichrzycieli. Ale to była polityka, a tam na dole, gdzieś w lesie, walczyli ludzie o zwykłe ludzkie sprawy. Potem po wojnie, wiadomo, zapanował ustrój taki, jaki zapanował, więc tak naprawdę po wojnie należałoby powiedzieć, że oni te wojny przegrali, bo oni nie walczyli o Polskę ludową, tylko oni walczyli o Polskę przedwojenną, a ich wierchuszka polityczna więcej chciałaby, życzyłaby sobie tej Polski narodowej. Więc w tym sensie no nie wywalczyli takiej ojczyzny. Musieli ci z nich, którzy wraz z brygadą przedostali się na zachód, w dużej części tam zostali, ci, którzy wrócili do Polski, w dużej liczbie, właściwie w większości, zginęli w ubeckich katowniach, więc to ta wojna ideologiczna ciągle trwa. I ja myślę też o tym, że dzisiaj być może nie byłoby całego tego szumu, gdyby nie to, że na obraz prawdziwej historycznej Brygady Świętokrzyskiej nakłada się obraz wyczynów niektórych, cały czas podkreślam, niektórych środowisk narodowych współczesnych. I to się po prostu, to jest wojna ideologiczna pomiędzy pewnymi postawami, pomiędzy bardzo różnymi wizjami Polski, która się przenosi w czasie, trwa i być może nigdy się nie skończy.
Od siebie powiem tylko, że żeby zapoznać się z historią Brygady Świętokrzyskiej w sposób kompetentny, ale jak najbardziej przyjemny też, polecam pani Elżbiety Herezińskiej książkę pod tytułem Legion właśnie, o której rozmawiamy, a pani bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Wracamy do rozmowy z historykiem doktorem Rafałem Sierchłą na temat Brygady Świętokrzyskiej. Jeżeli mówimy o tej formacji, to często pojawia się oskarżenie o faszyzm, o kolaborację z Niemcami. Ile jest prawdy w tych oskarżeniach, panie doktorze?
Znaczy nie ma w ogóle prawdy w oskarżeniach o brygadę o faszyzm czy o kolaborację z Niemcami.
Ale gdzieś ci Niemcy cały czas się pojawiają.
Pozwolę sobie to w jakiś sposób zinterpretować na podstawie naszych badań. To wynika, po pierwsze, Brygada Świętokrzyska była częścią polskiego obozu narodowego, który to obóz narodowy tym się różnił od wszelkiego rodzaju innych prawicowych czy pseudoprawicowych organizacji okresu międzywojennego i wojennego. Było oparte o wartościach chrześcijańskich i katolickich z tym nacjonalizmem chrześcijańskim, który wypracował w latach 20. Roman Dmowski i jego kontynuatorami byli między innymi też działacze i żołnierze narodowych sił zbrojnych, którzy byli bardzo sceptyczni wobec działalności faszystowskiej, tej działalności, która stawiała państwo na pierwszym miejscu, podczas gdy, jak powtarzam, narodowcy stawiali na jako numer jeden Boga i etykę chrześcijańską. To już zupełnie inna kategoria, jeśli się porówna lewicowy narodowy socjalizm, gdzie jako ten sztandarowy numer jeden to była walka rasowa, która w etyce chrześcijańskiej jest nie do przyjęcia. Natomiast jeśli chodzi o zarzut kolaboracji, który funkcjonuje na zasadzie takiej, żeby deprecjonować działalność narodowych sił zbrojnych, Takiej kolaboracji nie było. Musimy sobie jednak spojrzeć na historię II wojny światowej, okupacji hitlerowskiej w kontekście działalności Polskiego Państwa Podziemnego i innych organizacji. Te organizacje no, nie były zamknięte jak bańki. Musiały mieć styczność z przeciwnikiem, który również nie był monolityczny. Wiemy, że znaczna część funkcjonariuszy niemieckich aparatu represji czy też wywiadu była zorientowana również na działalność i próbę nawiązania kontaktu z aliantami. Wiemy, że Canaris między innymi informował szef Abwehry, miał kontakty z Amerykanami w czasie wojny. Część ludzi z Gestapo też miała takie kontakty. Natomiast największym pewnym mianownikiem, który był wspólny dla tych formacji niemieckich i polskich, był antykomunizm. Na tej bazie próbowano w pewnym sensie nawiązywać jakieś kontakty. Wiadomo, że służby wywiadowcze przede wszystkim są skazane na to, żeby penetrować przeciwnika i z drugiej strony również przeciwnik te służby penetruje. I to mamy nie tylko w NSZ-cie, ale również w Armii Krajowej, choć dokumenty niemieckie opisujące historię Narodowych Sił Zbrojnych podkreślają ich ideowość i bardzo trudne do zdekonspirowania te formacje. Tu mamy między innymi takie ostatnio opublikowane raporty generała Gelena, który był szefem wywiadu Wehrmachtu, który pod koniec wojny napisał takie duże, głębokie analizy dotyczące struktur konspiracyjnych, również Armii Krajowej, NSZ-u i bardzo pozytywnie wypowiadał się pod względem NSZ-u w tym względzie, że był bardzo trudny do przeniknięcia. Także z taką dość ciekawą narracją. Oczywiście, tak jak mówiłem, to, że służby różne wiedziały o działalności antykomunistycznej też sprawiało, że w pewnym momencie, kiedy nastąpiła ofensywa w 1945, bo o tym w przypadku Brygady Świętokrzyskiej mówimy, kiedy brygada przeszła przez front niemiecki i wyruszyła ku połączeniu z Armią Polską na zachodzie. No, od tego momentu następuje jak gdyby w takiej narracji bardzo zero-jedynkowej spojrzenie bardzo złe na brygadę. Ja postaram się to wyjaśnić. Brygada była formacją, która była gdyby przeznaczona w pierwszym rzędzie do zlikwidowania przez wkraczające oddziały sowieckie. Komuniści tylko czekali, partyzanci komunistyczni czekali tylko na to, żeby mieć moc i możliwość, żeby tą formację zniszczyć. Z kolei Brygada Świętokrzyska w swoich założeniach, kiedy została stworzona nie po to, żeby funkcjonować na terenie Kielecczyzny i walczyć tam z komunistami i z Niemcami, ale Brygada Świętokrzyska została stworzona jako jedną z grup, która miała zająć tereny niemieckie, tereny piastowskie. Niemcy, NSZ miał taką koncepcję, że skoro alianci nie chcą nam dać ziem zachodnich, to my stworzymy takie jednostki, które uderzą w momencie załamania frontu niemieckiego i jedna z tych jednostek miała uderzyć na Pomorze, druga na Śląsk, trzecia na Prusy Wschodnie. To się nie udało z powodu wybuchu powstania, natomiast udało się stworzyć tą jedną formację i jak gdyby brygada miała jak gdyby cel, marszrutę, wiedziała jak ma uderzyć, ale warunki były zupełnie inne. Niemcy się nie rozsypali na froncie. W styczniu rozpoczęła się ofensywa sowiecka, która oddziały partyzanckie brygady wybiłaby w ciągu 5 sekund jednostki pancerne sowieckie. Brygada postanawia w związku z ofensywą przebić się na początku przez linię frontu. W miejscowości pod Gwizdowem tam ginie kilkunastu żołnierzy NSZ-u i kilku zostaje rannych. Była to jedna z poważniejszych bitew brygady w tym momencie. No i postanawiają z kolei metodą pertraktacji przejść pierwszy most strzeżony przez Niemców. Za cenę przekazania jeńców, których zdobył jeden z patroli brygady, otrzymują od Niemców glejt, żeby przejść ten newralgiczny pierwszy most. Przejście przez most pod Żarnowcem już odbywa się przy ataku jednostek sowieckich. Część taborów zostaje zniszczonych przez oddziały sowieckie. Brygada przechodzi i rusza w głąb Niemiec. I w pewnym momencie pokazując ten glejt pierwszy, który otrzymuje. Natomiast w pewnym momencie, w następnym, no jednak zaczynają się pytania skąd, co, jak, gdzie, skąd oni się tu pojawili i zaczynają się naciski, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to koniec wojny. Część aparatu niemieckiego planuje przypotwarzyć je i przekazać swoją wiedzę i swoje umiejętności aliantom, którzy nadchodzą z zachodu, aby z jednej strony uratować swoją skórę przede wszystkim, a z drugiej strony jak gdyby wprząc się w myśl o kolejnej wojnie przeciwko bolszewikom. I próbowano na bazie takiej międzynarodowej włączyć do tego również ten mikroskopijny oddziałek 1000 osobowy, który był w Polsce, żeby pokazując jak gdyby ofertę, Amerykanom czy Anglikom, poważni członkowie wywiadu niemieckiego mówią, no my tu mamy w Europie Zachodniej i Rumunów, i Węgrów, i Łotyszy, i Estończyków, i całe narody, mamy siatki w całej Europie Wschodniej i mamy też Polaków. No oczywiście z jednej strony jest ta narracja aliancka, natomiast z drugiej strony też są naciski na generała Bohuna, czy dowódcę brygady, żeby zamanifestował tą działalność zbrojnie przede wszystkim. Bohun się na to nie zgadza. Są plany, aby obsadzić jakieś linie frontu partyzantami nad Odrą. Ten pomysł zostaje odrzucony, ale naciski oczywiście są. W każdej chwili brygada może być zniszczona. O tych planach, o tych naciskach Bohun przekazuje informacje w formie rozkazów. Mamy jak gdyby dzień po dniu te informacje zostają podawane do wiadomości swoich żołnierzy, bo to nie jest tak, że w tajemnicy przed swoimi podkomendnymi robimy jakieś takie rzeczy. Nie? Zresztą wszyscy wiedzą, jak to jest, jak to wygląda. Udaje się jednak nawiązać kontakt i skierować tą brygadę na teren Czech. Tam w Czechach brygada zostaje osadzona w takim poligonie i tam poddawana jest cały czas naciskom. Jej przedstawiciele jeżdżą na jakieś spotkania z Niemcami i z innymi narodowościami. Oni tam chcą stworzyć jakiś taki legion antybolszewicki, no w sensie takim fasadowym. Jeden z podkomendnych pułkownika Bohuna nazwał tą całą operację, całą tą historię takim tańcem na linię nad przepaścią. To rzeczywiście w każdym momencie brygada mogła być zniszczona, a z drugiej strony w każdy moment to była gra na czas, żeby doczekać tego momentu, aż przyjdą Amerykanie. No bo wiadomo, w Czechach wiadomo, że za chwilę przyjdą Amerykanie i próbujemy zyskiwać czas. Takim sposobem był między innymi zgoda na naciski niemieckie, aby wysłać do Polski patrole spadochronowe i piesze. I te patrole zostały wysłane. Oczywiście bez wypełnienia jakichkolwiek instrukcji niemieckich. Niemcy pewnie to odnotowali, że proszę Państwa, my tu mamy, wysłaliśmy patrole, pewnie pokazali późniejszemu wywiadowi amerykańskiemu, że my tu. A z drugiej strony ci spadochroniarze, którzy byli pierwsze zadanie, które mieli, to skontaktować się z swoim dowództwem i tak też uczynili. Część została, część wyginęła w więzieniach komunistycznych, a część z tych ludzi powróciła. I ten czas oczekiwania w pewnym momencie się skończył. Brygada miała od samego początku nawiązała kontakt z czeskim podziemiem, także wiedziała, jak to wszystko funkcjonuje poza tym taką informacjami niemieckimi. Były takie plany, które jak się okazało, były tylko planami walk o Pilzno razem z czeskim podziemiem. Czesi zrezygnowali z tego. Też namawiali Polaków, żeby nie prowadzili żadnych akcji militarnych. Wbrew nim wykonali Polacy akcję zajęcia obozu w Holiszowie i tego obozu jenieńskiego w pobliżu obozu dla jeńców, przymusowych pracowników. Także to było wbrew woli czeskiej, ale bez pociągnięcia się do jakichś represji ze strony Niemców. Rzeczywiście kilka dni później już wspólnie z Amerykanami podjęto walkę, taką już końcową, tam między innymi jakiś sztab niemiecki został wspólnie zdobyty. No i właściwie ta historia brygady militarna się zakończyła, pozostała w Czechach. No wielki entuzjazm władz polskich w Londynie, kiedy dotarli tam emisariusze z informacją, że polski oddział przebił się do Czech. Przyjechał przedstawiciel rządu polskiego, pułkownik Mazurkiewicz, wygłosił przemówienie. Było bardzo sympatycznie i to dość ważne wydarzenie. Natomiast warto też powiedzieć jedną rzecz, bo opowiadamy o tej brygadzie, o tych takich rzeczach kontrowersyjnych. Kilka miesięcy później podobny manewr ucieczki z Polski wykonał jeden z oddziałów partyzanckich z terenu chyba Lubelszczyzny, który uciekł transportem samochodowym. Po drodze jednak wykonał wyrok śmierci. Podczas akcji zamordowano jednego z funkcjonariuszy czeskiej bezpieki. I kiedy Czesi zwrócili się o to, że poinformowali Amerykanów o tym fakcie, ten oddział został wydany Czechom. Także tu mamy też taką sytuację w tym momencie. I Amerykanie wydali Czechom. Jeżeli byłoby coś nie tak z brygadą, to Amerykanie by wydali również brygadę. Także to jest też taki argument dodatkowy, że ta brygada nie mogła być formacją kolaboracyjną, nawet ze względów na postępowanie Amerykanów, którzy kilka miesięcy później przy innej grupie po prostu ją wydali Polaków. I ci ludzie zostali potem zamordowani Także są też takie historie mało znane.
Musimy już kończyć naszą audycję powoli, także tak w ramach puenty, jakby mógł pan w jednym, dwóch zdaniach powiedzieć, co dobrego przyniosła nam Brygada Świętokrzyska z perspektywy historii oczywiście.
Przede wszystkim zostało wyprowadzonych kwiat inteligencji polskiej. Ludzi, którzy, mam na myśli oficerów i żołnierzy, którzy zostali przez Bohuna uratowani. Ludzie, którzy zrobili karierę na Zachodzie, byli wybitnymi architektami, doradcami rządów amerykańskich w zakresie antykomunistycznym. Były to też osoby, które zaświadczyły o tym, że walka o Polskę trwa. Wiele z tych osób zaangażowało się w działalność polityczną, powojenną, w różnych organizacjach polonijnych, również w organizacjach w Stanach Zjednoczonych. Dała też żołnierze brygady, dali też świadectwo prawdy o działalności swojej konspiracyjnej. Właściwie tylko na Zachodzie można było mówić prawdę o Brygadzie Świętokrzyskiej. Zdeponowała też dokumenty o swojej działalności, oryginalne dokumenty, które zostały przekazane w latach 90. do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także przekazano wiedzę, informacje, z której czerpiemy garściami teraz i jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie przede wszystkim dokumentów prawdziwą historię brygady, którą, jak poetycko powiedział jeden z podkomendnych Bohuna, wyprowadził on przez Morze Czerwone do wolności.
I tym pięknym cytatem musimy zakończyć naszą rozmowę o Brygadzie Świętokrzyskiej. Moimi Państwa gościem był dr Rafał Sierchuła. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my w Arsenale Kultury słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.